Witajcie, bracia i siostry. Znowu cieszę się, że jestem z wami. To już prawie tradycja, bo tak jak przyjeżdżam na Podlasie, to przynajmniej raz w roku możemy się widzieć. Również chciałbym, dla tych, którzy mnie nie znają, chciałbym się przedstawić. Nazywam się Daniel Trusiewicz, jestem pastorem Kościoła Baptystów i prezbiterem Okręgu Dolnośląskiego, ale pochodzę z Narewki. I właśnie zawsze w Narewce lubię spędzać mój urlop. Pamiętam, jak właśnie 42 lata temu, wczoraj minęło, przyjąłem chrzest w rzece w Narewce. To jest taka szczególna chwila, kiedy można to wspominać. I pracowałem w Koszalinie, potem we Wrocławiu w pierwszym zborze i obecnie pracuję w Europejskiej Federacji Baptystów. Mam też pozdrowienia od naszego Okręgu Dolnośląskiego i też chciałbym przekazać również, bo w zeszłą niedzielę byliśmy tu w Białymstoku, w drugim zborze, który nazywa się Droga Zbawienia. Stamtąd też mamy dla was serdeczne pozdrowienia. Chciałbym przy okazji prosić was o modlitwę, ponieważ w naszym okręgu powstaje nowy zbór w Legnicy. I może mówiłem o tym rok temu, ale mam też dobrą nowinę, że ta praca idzie do przodu. Mamy też misjonarza, który rozpocznie tam działalność od września, będzie mieszkać tam. Niektórzy z was go znają, jest to Piotr Piotrowski razem ze swoją wspaniałą małżonką Iwoną. Będą tam zaangażowani, także proszę o modlitwę, o to, żeby ta działalność mogła się rozwijać, żebyśmy mogli widzieć, jak tam powstaje też kolejny zbór baptystyczny. Chciałbym wspólnie z wami zwrócić się do Pisma Świętego. Dzisiaj temat kazania: rzeczywisty obraz Chrystusa. Chrystus chwały. Tekst pochodzi z objawienia Świętego Jana, pierwszy rozdział, od wersetu 9 do 20. Czytam z tłumaczenia Nowe Przymierze. Objawienie Świętego Jana, pierwszy rozdział od 9 wiersza. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku, w królestwie oraz w cierpliwym trwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, zesłany z powodu Słowa Bożego oraz świadectwa o Jezusie. W dniu Pańskim zawładnął mną duch i usłyszałem za sobą potężny głos. Przypominał mi dźwięk trąby. Mówił on do mnie: to, co widzisz, zapisz w zwoju i wyślij do 7 kościołów. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardys, Filadelfii i Laodycei. Gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem 7 złotych świeczników. Pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego. Ubrany był w szatę długą aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Z jego ust wychodził ostry obosieczny miecz, a jego twarz lśniła jak słońce w pełnym swoim blasku. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy, ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni, i żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. Dlatego opisz to, co już widziałeś, to, co jest oraz to, co ma się stać potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i 7 złotych świeczników, wyjaśniam. 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników, 7 kościołów. Bardzo podoba mi się motto waszego kościoła, widoczne tutaj na czołowej ścianie. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Właśnie to jest temat mojego kazania. Jak odróżnić rzeczywistość od fałszu, od fikcji, czy może nierealnych wyobrażeń? Jak można rozpoznać autentyczną wartość? Zdarza się, że ludzie przechodzą obojętnie obok prawdziwych skarbów. Josh Bell to objawienie muzyczne naszego globu. Znany amerykański skrzypek. Jeden z największych talentów naszych czasów. Pewnego razu ubrał się w dżinsy i koszulkę z krótkimi rękawami. Poszedł, stanął w przejściu podziemnym w godzinach szczytu i zaczął po prostu grać. Grał cudowne melodie przez prawie godzinę na Stradivariusie z XVIII wieku i obliczono, że w tym czasie obok niego przeszło około 10 tysięcy ludzi. Zaledwie 7 osób zatrzymało się na chwilę. Niektórzy wrzucali jakieś drobniaki do futerału, który miał otwarty obok miejsca, w którym stał. W sumie zebrało się przez tą godzinę około $30. Zaraz potem ten sam muzyk ubrał się w smoking i wystąpił na koncercie w renomowanej Carnegie Hall w Nowym Jorku, grając dokładnie ten sam repertuar i tak samo długo. Tam z kolei najtańszy bilet kosztował $100, a artysta za minutę, za każdą minutę swojego występu zainkasował około $1000. Jeżeli była to godzina, to możecie sobie policzyć jego honorarium. Jaka widownia przyszła na jego koncert do Carnegie Hall? Byli to ludzie, którzy znali prawdziwą wartość tego wirtuoza. Omawiany fragment ukazuje nam rzeczywisty obraz Chrystusa. Chrystusa uwielbionego, zwycięskiego, panującego, a także pokazuje, jaka powinna być właściwa postawa człowieka wobec Chrystusa. Drodzy, wiara musi mieć solidny fundament, a jest nim właśnie faktyczny obraz Boga. W przeciwieństwie do wyobrażeń, które często mogą być fałszywe, fikcyjne, czy wręcz nawet pełne uprzedzeń. W wierszu 9 Jan opisuje, że znajduje się na wyspie Patmos, gdzie przebywał, jak wiemy, około 2 lat, pracując tam w miejscowym kamieniołomie. To było wygnanie. To była kara dla niewygodnych politycznych przeciwników cesarza Domicjana, który w tym czasie panował w Cesarstwie Rzymskim, i to właśnie on wysłał Jana na tą wyspę Patmos. Z tą różnicą, że jedynym przestępstwem Jana była jego wierność Chrystusowi i Ewangelii. Jan, tak jak pisze, jak się nam przedstawia, to wierny uczeń Chrystusa. 3 kluczowe słowa pojawiają się w tym 9 wersecie. Ucisk, wytrwałość i królestwo. Ucisk to ogromny nacisk, ogromna presja, wielki ciężar, który może być nie tylko niewygodny, ale wręcz nawet utrudniać życie. Królestwo to panowanie. To panowanie Chrystusa oczywiście. Panowanie Boga. Natomiast wytrwanie oznacza odwagę i skuteczny sprzeciw wobec wyzwań. Jan wie, że jedyna droga od cierpienia do królestwa, do chwały prowadzi przez wytrwanie. On wie i żyje tą nadzieją, będąc w trudnej sytuacji, będąc w sytuacji nacisku, presji, będąc w sytuacji niewygody, prześladowania. On wie, że trzeba wytrwać. Dlaczego? Dlatego, że wie, komu zaufał. On ma prawidłowy obraz Chrystusa przed sobą, w swoim umyśle, w swoim życiu. Właściwy obraz Boga jest podstawą wiary chrześcijanina, który pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile w naszym życiu. Dlatego Jan zaczyna swój list, właściwie objawienie. I można by powiedzieć, że to nie Jan jest autorem tego listu. To nie Jan jest autorem tej księgi. On jest jakby listonoszem, który dostarcza zborom wiadomość od autora, a autorem jest sam Pan Jezus Chrystus. Jan wie, że zniekształcony obraz Chrystusa może być przyczyną niepowodzeń w życiu chrześcijan. Drodzy, dziś jest podobnie. Chrystus przedstawiany jest w kościołach w różny sposób. Często jako niemowlę leżące w żłobie, szczególnie w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia. Oczywiście niemowlę jest jakże sympatyczne, kochane, a jednocześnie bezbronne i słabe, a nawet wymagające współczucia. Ale czy taki jest rzeczywisty obraz Chrystusa? Inny popularny obraz, często spotykany w kościołach jakże religijnego naszego narodu, to wiszący na krzyżu, cierpiący i śmiertelnie umęczony Zbawiciel ludzkości. Zarówno niemowlę w żłobie, jak i cierpiący na krzyżu Zbawiciel to rzeczywiste obrazy wcielenia Boga, który pozostawił swoją chwałę i przyszedł na naszą niską ziemię po to, aby okazać nam Bożą miłość i po to, aby nas zbawić z naszych grzechów. Ale Jan pisał do ludzi, którzy często byli bez nadziei, którzy byli prześladowani, którzy pamiętali Chrystusa cierpiącego, martwego i dlatego ich nadzieja upadała. A więc Jan postanawia opisać Chrystusa rzeczywistego, taki, jaki on teraz jest. Chociaż był umarły, ale teraz żyje na wieki wieków. Mało tego, on panuje nad wszystkim. On jest tym, który panuje nad wszystkim. Użyte jest tu greckie słowo pantokrator. To znaczy, nie ma takiej rzeczy, nad której on by nie panował. On jest królem wszechświata. On panuje nie tylko nad ludźmi, nie tylko nad ziemią, nie tylko nad naszą planetą, ale panuje nad całym wszechświatem, całym kosmosem. Wszystko, co widzimy, jest poddane Jego panowaniu. Dlatego, że On jest zmartwychwstały, żywy. On jest uwielbiony. Drodzy, objawienie Jana pomaga zarówno ówczesnym chrześcijanom, żyjącym w pierwszym wieku, kiedy były pisane te słowa, i pomaga również nam, chrześcijanom XXI wieku, widzieć prawdziwy obraz, rzeczywisty obraz Chrystusa, Chrystusa chwały. Chrystus w objawieniu jest przedstawiony jako uwielbiony w pierwszym rozdziale. W czwartym i piątym rozdziale jest on zwycięskim barankiem, przed którym upadają na twarz i oddają mu hołd starsi reprezentujący cały Kościół. A całe stworzenie potwierdza jego panowanie. W rozdziale 14 baranek, któremu oddają cześć wszyscy zbawieni, dlatego że on za nich przelał swoją niewinną krew. I oni wiedzą, że dzięki jego krwi mogą być w niebie, mogą być zbawieni. W rozdziale 19 jest on oblubieńcem na uczcie weselnej w niebie, gdzie oblubienicą jest Kościół. Również jest tam przedstawiony jako zwycięzca jadący na białym koniu. Drodzy, kiedy Chrystus był na ziemi, to najwyżej jechał na osiołku. Wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Osiołek jest symbolem pokory. Natomiast biały koń jest symbolem zwycięstwa w tamtych czasach. W rozdziale 20 jest on przedstawiony jako sędzia na sądzie ostatecznym, który decyduje, rozdziela jednych na prawo, drugich na lewo. W rozdziale 21 jest on twórcą nowego nieba i nowej ziemi. I w końcu w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia w 22 jest on panującym w całym wszechświecie na wieki wieczne. Oto prawdziwy obraz Chrystusa. W objawieniu Jana ten obraz Chrystusa jest jak refren, który jak refren w pieśni, który pojawia się, a między nim są różne zwrotki. Drodzy, zachęcam was do czytania Księgi Objawienia Świętego Jana. Nawet jeżeli nie rozumiecie wszystkiego, jest to księga pełna symboli. Ja też nie rozumiem wszystkiego w tej księdze, ale moje serce jest zbudowane. Kiedy czytam, to jestem zachęcony do tego, aby poznawać Chrystusa takim, jakim On jest i aby oddawać Mu taką cześć i taki hołd, na jaki On rzeczywiście zasługuje. W wierszu 10-11 przeczytanego przez nas tekstu Jan mówi o Dniu Pańskim. Co to jest ten Dzień Pański? To jest pierwszy dzień po sabacie, dzień zgromadzeń chrześcijan w celu upamiętnienia Dnia Zmartwychwstania Chrystusa, w przeciwieństwie do sabatu judaistycznego. Doświadczył wtedy Jan, który pisze, doświadczył wtedy duchowego uniesienia. I nie był to jakiś sen, i nie było to jakiś ekstatyczny trans, ale w czasie tego uniesienia usłyszał głos nakazujący mu zapisanie przesłania do 7 zborów w Azji Mniejszej. Oczywiście, że tych zborów było tam o wiele więcej, ale listy kierowane są do 7 głównych kościołów, centralnie położonych, które miały wpływ na inne zbory. Podobnie jak zbór w Białymstoku ma wpływ na inne zbory w swoim okręgu. Liczba 7 oznacza pełnię w objawieniu świętego Jana, to znaczy cały Kościół. Jan traktuje tę liczbę bardzo symbolicznie. Używa jej w swojej księdze ponad 50 razy. Pisze listy do przywódców zborów i możemy znaleźć te listy w kolejnych rozdziałach, 2 i 3 Księgi Objawienia. Pisze te listy do przywódców zborów, którzy znali go i poważali. I kiedy otrzymali te listy, traktowali je z szacunkiem. W wierszu 12 i 13 Jan widzi 7 złotych świeczników, które oznaczają cały Kościół. Świecznik w świątyni to symbol oświecenia, oświecenia duchowego, wynikającego z objawienia boskiego. Nie z jakiejś filozofii ludzkiej, nie jest jak wyczytane w książkach, czy przekazane przez innego człowieka, ale jest to symbol objawienia boskiego. Wśród świeczników widzi postać ubraną w długą szatę i przepasaną złotym pasem. Nazywa ją Synem Człowieczym, ponieważ Chrystus, kiedy był na ziemi, właśnie tym tytułem najczęściej siebie nazywał. Jego nazywano różnymi tytułami, ale Chrystus sam siebie nazywał Synem Człowieczym. A więc mamy jasno ukazane, kogo tutaj Jan widzi. Oto Jan widzi Chrystusa zmartwychwstałego, którego ubiór podkreśla jego dostojeństwo i chwałę. Użyte jest tu greckie słowo paderes, które oznacza szatę arcykapłana, sędziego albo księcia. I to jest wspaniały przykład, wspaniałe porównanie, bo określa, że Chrystus jest jednocześnie prorokiem, kapłanem i królem. Jest on najwyższym rangą, Bożym posłańcem, obdarzonym niezwykłym autorytetem. W wierszach 14 do 18 wygląd samej postaci jest podobny do tego, który spotykamy także u proroka Daniela. Jeżeli macie zwyczaj czytania Starego Testamentu, to w Księdze Daniela jest wiele apokaliptycznych, eschatologicznych wizji, które już się, niektóre z nich już się spełniły, inne jeszcze czekają na swoje spełnienie. Ale to jest wspaniała księga, która opisuje czasy przyszłe, także te czasy, w których my dzisiaj żyjemy. I tam Daniel, podobnie jak Jan, widzi podobną postać. Widzi kogoś, kto ma lśniące białe włosy, świadczące o wiecznym bycie i niezwykłej mądrości, a także swojej nieskazitelnej czystości. Drodzy, w czasach starożytnych białe włosy oznaczały mądrość. Dzisiaj my nie zawsze szanujemy starszych ludzi, którzy mają białe włosy na swoich głowach. Ale to jest właśnie ten symbol, który tutaj spotykamy. Chrystus ma białe włosy. To znaczy Jan chce ukazać Jego długowieczność, Jego preegzystencję, Jego istnienie, które nie ma końca. Właśnie ten, kto dłużej żyje, ten ma więcej mądrości. Tak należy rozumieć ten fragment, tą metaforę. Ognisty wzrok, to znaczy przeszywający na wylot i mający pełnię wiedzy i wgląd nawet w ukryte tajemnice. Już kiedy Chrystus chodził po ziemi, to potrafił podejść do człowieka i wiedział, co było w jego sercu. On nie musiał pytać, nie musiał pytać o imię. On znał imiona tych, z którymi rozmawiał. Jego nogi podobne są do mosiądzu. Mosiądz w tym przypadku jest symbolem sądu, a jego głos jak grzmot wielu wód. Jeżeli byliście przy wodospadzie, to wiecie, co Jan ma na myśli. Tam trudno usłyszeć, co ktoś mówi, dlatego że ten głos zagłusza wszystko. On jest dominujący. On po prostu jest symbolem wielkiej mocy, a także sprawiedliwej władzy, której nie można się oprzeć. Ta postać trzyma w swojej prawej dłoni 7 gwiazd. I to jest również przykład autorytetu i władzy nad całym Kościołem. Chrystus nazwany jest głową Kościoła. On jest najważniejszy. On powinien być tym, któremu oddajemy zbożną cześć i którego słuchamy. Jego słowo powinno być dla Kościoła najwyższym autorytetem. Z jego ust wychodzi miecz. To znaczy, oczywiście Jan nie ma na myśli tutaj miecza w literalnym sensie, ale tak jak miecz symbolizuje pewną moc rozcinania, decydowania, właśnie to słowo Chrystusa określa taką moc i trafną ocenę. W Księdze Hebrajczyków w 4 rozdziale, 12 werset czytamy, że Boże Słowo ma moc przenikania do głębi istoty człowieka i ono potrafi osądzić zamysły, potrafi osądzić motywację człowieka. Właśnie o to chodzi tutaj z tym mieczem, bo jest ono jak miecz obosieczny. Jego twarz jest jaśniejąca, pełna majestatu, pełna chwały. Jan jest tak przejęty tym, co widzi, że pada mu do stóp. I można by powiedzieć, że to jest jedyna słuszna reakcja człowieka, grzesznego człowieka. Postawa pokory, uniżenia i oddania czci Bogu. I wtedy Jan słyszy głos. Głos Pana. Nie lękaj się. To jest piękne. Człowiek, który staje, grzeszny człowiek, który staje przed świętym Bogiem, jego jedyną reakcją jest strach. Jego właściwą reakcją jest bojaźń. Ale tych, którzy boją się Boga, Bóg pociesza i podnosi i zachęca. Drodzy, Bóg nikogo nie straszy. Bóg wie, że On jest straszny przez swoją świętość dla grzesznika. Ale właśnie grzesznika, który korzy się przed Bogiem, który pada przed Nim na twarz, Bóg podnosi, zachęca i pociesza. On jest pierwszy i ostatni. On ma pełnię wiedzy i pełnię władzy. Inne słowa użyte w poprzednim fragmencie to alfa i omega. To starotestamentowy termin. Jahwe również pojawia się w tym tekście. Oznacza to kogoś, kto istnieje i nie ma początku ani końca. On ma też klucze piekła i śmierci. Znaczy ma władzę nad światem zmarłych. I On może wyprowadzić umarłych z ich grobów na swoje słowo. I w końcu w 20 wersecie, ostatnim wersecie tego pierwszego rozdziału wyjaśniona jest tajemnica 7 gwiazd i świeczników. Świeczniki oznaczają zbory. Jest to piękny obraz. Właściwie Jan używa tutaj słowa, które oznacza podstawa świecznika. Nie wiem, czy widzieliście, jakie były świeczniki w tamtych czasach. Były to takie kaganki oliwne, które były wyłożone błyszczącym materiałem, czasami złotem, srebrem, czy jeżeli kogoś nie było stać, to po prostu jakimś innym metalem, tańszym, ale błyszczącym. Po to, żeby odbijać to światło i żeby ono mogło jak najdalej docierać. To jest piękny przykład, który pokazuje, jaka jest rola Kościoła. Drodzy, my jako ludzie, my jako Kościół nie jesteśmy źródłem światła. Źródłem światła jest Bóg. A my mamy odbijać to światło, to Boże światło. Mamy odbijać, aby ono jak najdalej mogło docierać. Bóg jest światłem, a zadaniem Jego wyznawców jest to światło przekazywać dalej. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów. Słowo angelos, greckie słowo angelos ma dwa znaczenia. Może oznaczać anioła, który przychodzi z nieba, jest posłańcem Bożym, ale też może oznaczać kogoś, kto stoi na czele zboru, kto jest odpowiedzialny za zbór. A więc można by powiedzieć, że jest to kierowane do pastorów zboru, do kaznodziejów, do tych, którzy czuwają nad zborami i opiekują się nimi, ochraniają je, prowadzą i nauczają. Drodzy, ten fragment, który dzisiaj omawiamy, ukazuje nam rzeczywisty obraz Chrystusa. Chrystusa chwały. On również nam pokazuje, jaka powinna być postawa grzesznego człowieka wobec tego Chrystusa. Tego, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Zachęcam, abyśmy zawsze, kiedy tylko myślimy o Chrystusie, abyśmy myśleli właśnie w taki sposób, jak pomaga nam to zrozumieć Jan. Zachęcam, abyśmy uwielbiali Go w taki sposób, jak widzimy to na przykładzie Jana. Powstańmy i oddajmy Mu chwałę.